Więc dzisiaj potrzebowałam technicznego i to tu się zgodził nim być, bo padł mi komp całkowicie. Karta dźwiękowa, czy płyta główna, czy cokolwiek tam jeszcze innego, padło mi. I to oznacza duże kłopoty, między innymi oznacza, że nie mogę sama nadawać. Jak nie mogę sama nadawać, to potrzebuję kogoś do pomocy. I wyszło tak, jak wyszło teraz.
A ja cię mogę teraz uspokoić, że w tym momencie widzę, jak się rusza Audacity, więc nagranie nie przepadnie.
O,
czyli
to
jednak
miło.
Cię słyszy, a wcześniej nie słyszało i to już tak rzutem na taśmę się naprawiło.
To miło ze strony Audacity, że zechciało mnie nagrać koniec końców. Zobaczymy, co z tego będzie, ale fajnie by było, jakby się nagrało, bo nie wszyscy mogą słuchać na żywo i fajnie. I fajnie by było, jakby później też można było to odsłuchać. No dobrze. Dzisiaj mamy... Którego dzisiaj mamy? 20... Którego?
27 marca.
Tak? Jesteś pewien, że dzisiaj 27?
Tak.
Dobrze.
Tak, to dzisiaj jest mamy... kalendarz po prawej.
A, okej.
Okay.
To... Dobrze. To 27 marzec. Na pewno jest czwartek. Tego jestem pewna. I słuchacie prawniczka, ja jestem Becia i Adrian moim technicznym dziś.
Pozdrawiam.
Tak, pozdrawiam. Dobrze, dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak wygrać z komornikiem. To jest jedna z tych audycji, które są na zapytanie słuchaczy, bo dostałam maila jakoś wcześniej, żeby coś na ten temat napisać. Ja się długo zastanawiałam, jak dojść do tego tematu, tak żeby podać takie rzeczy, co by za bardzo nie łamać prawa. I nie wiem, czy są takie sposoby, żeby legalnie omijać komornika i przy tym nie łamać prawa. Więc powiem na razie tyle, co ja wymyśliłam z doświadczenia i tego, co robią ogólnie ludzie, żeby uniknąć organów, których nie chcą mieć przy sobie. Więc na przykład można nie wpuszczać komornika do domu. Ale żeby jakąś sprawę załatwić, to nie wystarczy. Ponieważ komornik ma... te niestety możliwość, żeby przyjść do ciebie z policją. A jak przyjdzie do ciebie z policją, to mogą albo cię wyprowadzić z tego domu, albo wejść i ci zabrać wszystko, co masz. No, tak czy siak jakoś specjalnie działać to nie będzie. Można się nigdzie nie zameldować i wtedy nie będzie wiadomo, gdzie dostarczać ci wezwania. Ale jak złapią później twoje rozliczenie roczne, no to mogą ściągnąć z twojego rozliczenia. Więc takie rozwiązanie jest tylko dla osób, które nie mają własnego dochodu. Inaczej, tak czy tak, będzie to od ciebie ściągnięte. I to są właściwie dwie takie rzeczy, które mogę powiedzieć z doświadczenia. Znalazłam natomiast fajny artykuł, który Gazeta Wyborcza zamieściła sobie w necie. Opowiada on o historii jakiejś pani Zofii, która zadłużyła się i długi spłacała długami, ale jest tu dużo fajnych informacji, które mogą się przydać wszystkim. Na przykład to, że jak już zaciągniesz się z kredytem, bo myślę, że teraz najwięcej ludzi, którzy popadają w długi, popadają właśnie przez to, że nabrali kredytów, których z jakiegoś tam powodu nie są w stanie później spłacać, a nie wiem, zwolnienie z pracy, jakaś choroba lub jakieś tam inne przyczyny. Tak czy siak, masz kredyt i nie jesteś w stanie go spłacić, jesteś załatwiony. No oczywiście zadłużyć się można na inne też sposoby, jakieś tam z hazardem albo wziąć i kupować na krachę dragi. No ale myślę, że jednak najwięcej ludzi ma teraz problemy ze spłaceniem kredytów i w ten sposób stają się dłużnikami, Kredyty są teraz bardzo modne, bierze się je na wszystko, na wesele, na kupno nowego żyrandola, albo nie wiem, na remont, czy nawet na zrobienie zakupów świątecznych. Znam ludzi, którzy z takiego powodu biorą kredyt. To jest oczywiście bardzo, bardzo głupie, bo kredyty moim zdaniem, i to jest nie tylko moje zdanie, powinno się brać tylko na rzeczy, które są później jakoś w stanie ci zwrócić. Ja na przykład wziąłam kredyt na mieszkanie, no i spłacam go i strasznie się męczę z tego powodu, że go spłacam, no ale mam coś. Mam 2 razy większe mieszkanie niż miałam, już teraz sobie odnowiłam i mam taki duży, fajny dom. Więc to jest coś, czym się nacieszę. Jakbym wzięła po to, żeby kupić karpia na święta, to bym już nie miała karpia i niczego, i pieniędzy też bym nie miała, i miałabym tylko problem, tak, ze spłaceniem kredytu. Więc lepiej jednak brać kredyt po to, żeby zainwestować w coś mniej konsumpcyjnego, a bardziej takiego trwałego. Więc tak, od początku. Jeśli przestajesz płacić kredyt, to ogólnie nikogo nie interesuje, z jakiego powodu przestajesz go płacić. Na początku do ciebie wydzwaniają i się pytają, czy zapomniałeś, czy jest jakiś inny powód, ale ogólnie po 3 dniach już mają w tyłku to, że nie wiem, zachorowałeś właśnie na raka i musisz zapłacić na operację i nie spłacasz im kredytu. Tylko na podstawie tych dokumentów, które mają u siebie, bank bez potrzeby udowadniania swoich racji wystawia dokument zwany bankowym tytułem egzekucyjnym. Taki tytuł jeszcze nie ma jakiejś tam mocy wykonawczej, dlatego banki wysyłają takie sprawy do sądu. Sąd sprawdza tylko takie dokumenty pod względem formalnym, czyli na przykład, czy został podpisany przez upoważnioną przez bank osobę. Nie bada żadnej sytuacji, nie zastanawia się, dlaczego dłużnik nie płaci albo dlaczego płaci mniej. Sądu to absolutnie nie interesuje. On jest tylko jakby takim formalnym organem, który wypycha to dalej. A wypycha to do komornika. I jest to tak zwana klauzula wykonalności. No i komornik wtedy do ciebie przychodzi i zabiera ci wszystko, co ma. Dlaczego bank sobie może na coś takiego pozwolić? Ano może sobie pozwolić, ponieważ w momencie, kiedy bierzesz kredyt, oni podsuwają ci taki dokument, a wiadomo, Polacy mają tendencję do nieczytania dokumentów, które podpisują, a oni między innymi dają ci do podpisania oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. I wtedy, kiedy przestajesz im płacić, koniec, nic już z tym nie możesz zrobić. Po prostu wysyłają cię do sądu, później do komornika i komornik już sobie z tego ściąga. Przez pierwszych kilkanaście dni będą myśleli w banku, że nie zapłaciłeś, bo po prostu zapomniałeś. A kilkanaście nawet, nie 3, tylko kilkanaście dni ci dają, albo że przelew się gdzieś zapodział. Potem się zaczynają niepokoić, dają ci sygnał telefoniczny, że czekają na pieniądze. Jak im nie płacisz, to wygląda to tak. Bank przekazuje sprawę do działu windykacji. Tam cię wpisują na czarną listę dłużników. Potem powiem, dlaczego jest źle być wpisanym na czarną listę dłużników. A potem sprzedają twój dług zewnętrznej firmie windykacyjnej, która już zajmuje się ściąganiem. Na podstawie tego nakazu zapłaty komornik przychodzi i ci zabiera to, co ci może zabrać. Jeśli więc znalazłeś się w takiej sytuacji, że nie jesteś w stanie spłacić całości, to myślę, że rozsądnie jest płacić przynajmniej trochę, żeby bank widział, że jest jakaś tam wola spłaty z twojej strony. No, jeśli nie będzie tego widział, to na pewno bez windykacji się nie obejść. Oczywiście można tam negocjować jakieś warunki spłat na raty, rozłożenia tego kredytu na dłuższy okres, czy coś w tym rodzaju, ale czytałam na różnych forach, że banki nie bardzo chcą iść na ugodę. Po prostu nie płacisz na warunkach, które były wcześniej ustalone, a koniec po tobie, tak? Po tym, jak sąd wydaje nakaz z automatu, sprawdzając tylko, czy dług istnieje według papierów, możesz się z takim nakazem nie zgodzić i złożyć od niego sprzeciw. No, podziała to przynajmniej tyle, że będziesz miał trochę więcej czasu na zrobienie ze sobą czegokolwiek. Oczywiście, żeby złożyć sprzeciw od takiego nakazu, musisz mieć jakieś solidne argumenty, bo to, że na przykład, nie wiem, wziąłeś kredyt, wiedząc, że nie będziesz go w stanie spłacić, to nie jest jakby powód do tego, żeby ci, żeby ten nakaz wycofać, tak, i wstrzymać ci spłacenie. W pierwszej kolejności komornik zajmuje twoje wynagrodzenie za pracę. 87 paragraf 3, artykuł 87 paragraf 3 kodeksu pracy mówi, że w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych do wysokości 3/5 wynagrodzenia. W razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych do wysokości połowy wynagrodzenia. Takie potrącenia komornicze nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, a w przypadku ściągania z dłużnika alimentów i długów 3/5 wynagrodzenia. Jakby na to nie patrzeć, ile by ci ten komornik nie zabrał, to zabiera to, co chce bank, zabiera to, co chce firma windykacyjna i zabiera jeszcze opłatę dla siebie. Więc do tego tam, powiedzmy, wziąłeś 20 tysięcy, masz spłacić 30 tysięcy, a z tymi wszystkimi innymi kosztami pewnie wyniesiecie to co najmniej 37 tysięcy. Więc zanim weźmiesz kredyt w ogóle jakikolwiek, to się mocno nad tym zastanów, czy chcesz się później w to bawić i wciągać się w koszty, które na pewno cię przerosną. Dalej jeszcze ten artykuł mówi, że wolna od potrąceń kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia na rękę około 1000 zł. Czyli jeśli dostajesz mniej niż 500 zł, no to wtedy ci nie mogą ściągać z pensji, ale za to mogą zabrać wszystko to, co masz majętne w domu. Dobrze jest więc w takich przypadkach jakby zrzec się prawie każdej swojej rzeczy, którą masz. Jak masz mieszkanie na siebie, to od razu je przepisać na kogoś innego. Jak się jest w małżeństwie, zrobić podział majątku i wszystko dać na męża albo na żonę. Ogólnie pozbyć się wszystkiego, co komornik może z ciebie zetrzeć. Wtedy takie postępowanie będzie umorzone, przynajmniej u komornika, bo w banku nie. Będzie umorzone u komornika i da ci to tylko tyle, że dopóki oficjalnie nie dostaniesz jakichś dochodów, no to on nic nie będzie mógł z ciebie zrobić. Z tym przekazywaniem rzeczy to też nie do końca się zawsze udaje, ale bardzo często. Bardzo często się udaje, więc można sobie z tym próbować. O, tutaj jest tak. Piszą, że wartości dochodzonego świadczenia 15% dodają, a w przypadku egzekucji z rachunku bankowego 8% sobie dodają. To sobie policzcie, ile dodatkowo to jest pieniędzy. Co oznacza wpis na czarną listę? Ano oznacza to, że nie możesz kupować na raty. Ja ogólnie nie kupuję na ratę, ale dużo osób to robi, więc dla niektórych byłby to duży cios. Oczywiście nie dostaniesz już więcej kredytów, nie możesz wziąć telefonu w abonamencie, co też chyba nie jest jakimś tam specjalnym problemem, bo teraz przecież można brać na kartę i to większość ludzi wystarcza. No, możesz mieć problemy z wynajęciem mieszkania, jeśli ktoś zechce cię sprawdzać. Zazwyczaj ci, którzy mają zamiar wynająć mieszkanie, tego nie sprawdzają, a może powinni, bo ci, którzy wynajmują mieszkanie i ktoś im nie płaci, też mają później problem na przykład z wyrzuceniem takiej osoby ze swojego mieszkania. To jest taki chory kraj, ta Polska. A nawet możesz mieć kłopoty ze znalezieniem pracy. Tutaj myślę, że to jest zależne od pracodawcy, który no albo zrozumie twoje problemy, że urodziły ci się pięcioraczki i nagle potrzebowałeś więcej pieniędzy, więc nie będzie ci robił z tym problemu. No albo uzna, że skoro masz zadłużenia 100 tysięcy, to będziesz go ciągle okradał i absolutnie cię nie przyjmie do siebie. Na czarną listę można bardzo łatwo trafić przez nieuwagę. Wystarczy zapomnieć o jednym rachunku, jak mi się to ostatnio zdarzyło właśnie, który jest wyższy niż 200 zł, mój akurat nie był, ale zapomniałam, więc myślę, że i tak i powyżej 200 bym mogła zapomnieć. I ten rachunek musi być przeterminowany co najmniej 60 dni. Więc właściwie każdy z nas przez jakiś głupi jeden rachunek w stosie innych, który się tam zapodzieje, może nas zaprowadzić na czarną listę, co chyba fajne nie będzie. Możecie też na tą czarną listę wpisać każda firma albo instytucja. Właśnie tak jak jesteś dłużny za telefon, albo za gaz, albo za mieszkanie, albo za cokolwiek tam innego. I te wszystkie firmy windykacyjne, którym dano za zadanie ściąganie od ciebie takiego długu. Najważniejsze jest jednak to, że zanim trafisz na tą czarną listę z takich powodów jak tutaj, to co najmniej 30 dni przez wpisy na czarną listę musisz dostać takie wezwanie z ostrzeżeniem, że w przypadku braku wpłaty w terminie natychmiastowym właściwie, niby jest, że ci dają 14 albo 30 dni, ale to jest i tak, no musisz to natychmiast wpłacić, tak? No to jeśli tego nie zrobisz, to cię wpisują na tą czarną listę. Jak zniknąć z tej czarnej listy? No to jest proste, bo wystarczy spłacić dług. Dla niektórych jest to proste, dla niektórych nie ma, bo ci, którzy są zadłużeni, to raczej nie mają pieniędzy, żeby od razu iść i to spłacić. Inaczej przypuszczalnie by nie mieli tego zadłużenia. No może tam co niektórzy wygrają w lotto i będą już wolni od tego wszystkiego, ale to się chyba w mało przypadkach zdarza. BIG, czyli ta organizacja, która ma czarną listę, automatycznie wykreśla cię z listy po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia przekazania przez wierzyciela. Więc no, nie licz na to, że szybko się jakby bez spłaty tego długu się z tego wyplączesz, no bo może się nawet za tobą 10 lat takie coś wlec. A to chyba proste, fajne nie jest. Ja teraz spłacam dług, mam kredyt. Spłacam kredyt, mam chyba na 4 lata, 2 lata, 2,5 roku mam ze sobą, jeszcze 1,5 roku przede mną i przyznam, że jest to dla mnie bardzo uciążliwe, że nie przypuszczałam, biorąc kredyt, że to dodatkowe obciążenie będzie dla mnie tak bolesne. Przede wszystkim dlatego, że przyzwyczaiłam się do pewnego standardu życia i teraz niestety musiałam z tego standardu zrezygnować. I to jest szczególnie dla kobiety niemożność sobie kupienia nowej kiecki przynajmniej raz w miesiącu. Bardzo, bardzo bolesne. Możesz wtedy, kiedy nie jesteś zdolny spłacić to, na przykład tak jak ja, masz na 4 lata, możesz sobie wydłużyć to do 5 lat. Z tego, co mi wiadomo, to właśnie 5 lat jest taki w kredycie gotówkowym. Mówimy o jakichś tam małych kwotach. No małych, dla kogo małych to małych. w kryzysie gotówkowym, to jest chyba właśnie 5 lat jako najwięcej do możliwych rozłożonych rat. Ale jeśli sobie tak zrobisz, na przykład z 2 lat zamienisz sobie na 5, to wtedy nawet o 50% mogą ci jakby dołożyć do spłaty. Nie? Czyli na przykład tam miałeś do spłacenia, wziąłeś 20, może do spłacenia 30, to ci mogą dać 15 tysięcy. Przepraszam. Dołożyć dodatkowego. Tylko i wyłącznie dlatego, że się nie wywiązujesz z umowy, którą wcześniej podpisałeś. Banki. Można też spłacać pożyczkę inną pożyczką, ale jest to bardzo niebezpieczna metoda, zwłaszcza jeśli długi są wysokie. I to wie każdy, kto spłacał swoje długi inną pożyczką. Ja się nigdy na to nie zdecydowałam i nigdy się na to nie zdecyduję. Bo to nie jest fajne. To jest zapętlanie sobie po prostu sznura na szyi i w żaden sposób nie rozwiązuje to twojego problemu. Najpopularniejszymi pożyczkami, którymi można spłacić kredyt obecny, to jest pożyczka hipoteczna. Teoretycznie można obciążyć hipotekę mieszkania, działki albo domu i zaciągnąć właśnie pożyczkę hipoteczną. Jest to co innego niż kredyt hipoteczny, ponieważ kredyt hipoteczny zaciąga się na kupno mieszkania, a pożyczkę hipoteczną można wydać na dowolny cel, na przykład na spłatę kart i kredytów. Taka pożyczka jest droższa od kredytu hipotecznego, ale jest dużo tańsza od chwilówek czy kart kredytowych. No, chwilówki to już w ogóle jest najgorsze zło ze wszystkich możliwych, ponieważ oni potrafią, nie wiem, do 90% zrobić narzut. No i tam tak jest, że znam kilka takich przypadków i z sądu, i z rozmów ze znajomymi, gdzie ktoś się spóźnił 3 dni ze spłatą jakiejś tam ze spłatą raty i oni po prostu przez te 3 dni naliczyli tak duże odsetki, 3 czy 4 dni naliczyli mu tak duże odsetki, że gościu po prostu nie mógł się jakby z tego wyplątać i koniec końców zabrali mu mieszkanie. Wylądował sobie z żoną i z dziećmi. Chyba gdzieś tam po rodzinie koniec końców, ale ogólnie nie skończyło się to dla niego zbyt fajnie. Więc nigdy po prostu chwilówek nie bierzcie, no chyba, że bierzecie na jakieś tam, nie wiem, 20 zł, bo akurat jesteście gdzieś poza miastem, musicie sobie kupić coś do jedzenia, zapomnieliście karty kredytowej, nikt nie odbiera, nie macie dostępu do internetu, w ogóle nic. Nie macie pod ręką, a potrzebujecie pieniędzy. Wtedy można iść sobie wziąć 20 zł i za 2 dni oddać im 50 czy 60. Ale nigdy na większe kwoty chilówki to zło. Można też zrobić konsolidację kredytów, czyli zmienić kilka kredytów krótkoterminowych na jeden długoterminowy. W niektórych przypadkach daje to dobre efekty, ale to już jest kwestia do indywidualnego rozpoznania tego, co jest, tobie się opłaca najbardziej. Opłaca się wziąć kredyty krótkoterminowe, mimo że są wysoko oprocentowane. Jeśli pożyczyłeś w sumie 35 tysięcy na 2 lata, zamiast miesięcznej raty około 2 tysięcy, płaciłbyś z tego połowę. Tyle, że przez 5 lat. To sobie tam można obliczyć, ile by ci to więcej wyszło. Tak, aczkolwiek jakby wplątujesz się w to, z czego chcesz wyjść jak najszybciej, na jeszcze dłuższy okres. Więc no nie wiem, czy to jest fajne. Czasem ja wiem, że nie ma wyjścia, ale ogólnie nie. To chyba nie jest fajne. Zanim weźmiesz pożyczkę, to powinieneś sobie odpowiedzieć na kilka prostych pytań, tak i zastosować się do prostych zasad. Nie bierz pożyczki, jeśli twoje wydatki są większe od dochodów. Więc zazwyczaj bierze się pożyczkę właśnie dlatego, bo wydatki są większe od dochodów i cię nie starcza. No, ale na większe cele ok, na małe cele nie, raczej nie. Nawet na wózek dla dziecka czy cokolwiek innego. Nie, nie, nie. Pożyczki nie są wtedy fajne. Specjaliści od windykacji radzą, aby osoba, która myśli o zaciągnięciu pożyczki, wpierw przeprowadziła prosty rachunek matematyczny. Oblicz, ile wydajesz na mieszkanie, raty kredytów, które spłacasz w tym momencie, jedzenie, środki czystości, ubrania i ile ci zostaje. Teraz od tej kwoty odejmij 30% na niespodziewane wydatki oraz rzeczy, które zapomniałeś uwzględnić w tych wydatkach. To, co ci zostało, to rata kredytu, którą możesz w miarę bezpiecznie spłacać. Ja mam minus 300. Nie nadaje się na kredyt większy. Tak, można zgłosić upadłość konsumencką, ale w praktyce jest to bardzo, bardzo trudne. Właściwie nie uwzględnia się takich wniosków, bo zawsze, czy tam prawie zawsze ma się coś, co można oddać w zastaw, albo jak jesteś młodym człowiekiem, to możesz iść i zarobić i to nie jest jakby powód, żeby umarzać twoje długi. Zazwyczaj bierze się na upadłość konsumencką takie powody, jeśli się przestało spłacać kredyty nie z twoich powodów, czyli jakieś tam przypadki losowe. Tak. Jeśli masz cokolwiek, to od razu przechodzą, wystawiają na licytację i oddają wierzycielom. Jeszcze warto tutaj zaznaczyć, że rzeczy twoje, które są wystawiane na licytację, ani ty, ani nikt z twoich bliskich nie może wykupić. Czyli na przykład zabiorą ci mieszkanie warte 400 tysięcy, sprzedają go za 150 tysięcy, ale nikt nie może z twoich bliskich, no jeśli to oczywiście zostanie udowodnione, nie wiem jak oni tam sobie to ustalają, ale jakoś chyba ustalają, bo wiem, że jest to przestrzegane. Nie można jakby tego odkupić i później na przykład sprzedać, żeby mieć na to spłatę kredytu czy coś takiego. Tutaj statystyki mówią, według Gazety Wyborczej, że na 1236 wniosków o bankructwo do czerwca 2010 ogłoszono je 16 razy, a w 95% wniosków wnioski są odrzucane z różnych przyczyn. Tutaj się Gazeta Wyborcza powołuje, że tak wynika z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Jestem skłonna w to uwierzyć, bo to się naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza. Dalej. Niektórzy jakby liczą na to, że dług ich zostanie umorzony wtedy, kiedy ich sprawa się przedawni. No więc przedawnieniem to też nie jest takie proste, bo czasem się to ciągnie i ciągnie i ciągnie. Najszybciej przedawnia się sprzedaż. To przedawnia się już po 2 latach. Na przykład, że ktoś coś zamówił i za to nie zapłacił, więc po 2 latach już firma nie ma możliwości ściągania tego. Jeśli nie zapłaciłeś za telefon, przedawnia się to po 3 latach. Jeśli są to roszczenia podatkowe, po 5 latach od końca roku kalendarzowego, po którym upłynął termin płatności podatku. Oni tutaj tak podają, ale mi się wydaje, że to też w zależności od tego, o jaki to podatek chodzi i że nie wszystkie przedawniają się po 5 latach, no ogólnie podatki, wiadomo, muszą mieć swoje zabezpieczenia, tak? I roszczenia z ZUS po 10 latach. Więc jeśli masz swoją firmę i nie płacisz ZUS-u za swoich pracowników, to nie dość, że trafiasz do sądu, ponieważ urząd skarbowy cię złapie, idzie do ciebie i cię za to karze, albo Państwowa Inspekcja Pracy, albo ktoś jeszcze, i dostaniesz minimum 3000 grzywny, bo obligatoryjnie trzeba cię ukarać, a najniższa jest 3000, więc na pewno mniej niż 3000 nie dostaniesz, no to jeszcze twoje długi będą się przez 10 lat ciągnęły. ZUS nalicza sobie niesamowite odsetki. Nawet nie próbuj dojść do tego, jaki po 10 latach będzie odsetek wtedy, kiedy zalegasz ZUS-owi za jednego pracownika, powiedzmy, nie, 1000 zł, a pracowników zatrudniasz 10. No i umowa kredytowa 3 lata się przedawnia. Jeśli osoba fizyczna pożyczy osobie fizycznej pieniądze, roszczenie o zwrot przedawnienia jest po 10 latach. I to tyle. Właściwie jeśli chodzi o kredyty i spłaty. Jeśli już dostałeś taki nakaz i przychodzi do ciebie komornik, to nie proś sądu o jakieś ułożenie tej spłaty czy coś, bo tak jak mówię, sąd nie ma wpływu na to, czy egzekucja będzie, czy nie będzie. Oni się tylko zajmują sprawami formalnymi. To znaczy, jeśli wniosek jest formalnie sprawny, to na tym jak się rola sądu kończy i dawaj, i dają go dalej do komornika, żeby robił swoje. To jest trochę tak jak z odwołaniem się od mandatu. Czyli jak dostajesz mandat, to nigdy go nie przyjmuj. Bo policja cię poucza, że możesz się od tego mandatu odwołać wtedy, kiedy uznasz, że po przeanalizowaniu całej sytuacji, że jednak nie chciałeś go przyjąć. To w praktyce tak to nie wygląda. Sądy mogą uchylać mandaty tylko wtedy, kiedy mandat, za który był wystawiony, czyn, za który był wystawiony mandat, nie był wykroczeniem ani przestępstwem. Koniec, kropka. I na tym się właściwie rola sądu w tych dwóch przypadkach kończy. Niby tam można przedstawić swoje argumenty, ale nikt ich nawet nie przeczyta, bo nikt nie ma na to czasu ani ochoty, szczególnie wtedy, kiedy sądy nie są organem wykonawczym i nie są powołane w tym momencie do tego, żeby się tym przejmować. Jeśli chodzi o długi bliskich jeszcze, bo też bardzo często się zdarza, że ktoś tam umiera i my dostajemy po nim długi w spadku, to póki ten ktoś zadłużony, na przykład twój tam rodzic, czy brat, czy siostra, ktoś tam, to póki żyją, to sami mają spłacać swoje kredyty, nic się do tego. A jeśli umrą, to możesz po prostu odrzucić spadek i już wtedy to na ciebie nie spadnie. Tak. To byłoby tyle, jeśli chodzi o komorników i o różne tam spłaty, jak uciec, może ci się uda, może ci się nie uda. Zanim przejdziemy, jeszcze chciałam zrobić taki mały quiz. To podam, że można dzwonić na Skype enklawa.net albo na telefon 222-195-159. I w moim quizie chciałam zadać kilka takich haseł i chciałam, żeby ktoś mi poodpowiadał. Dopóki ktoś nie zadzwoni, to wykorzystam Adriana do tego. Mogę? Czytam. Tym samym sąd uznał, że w sprawie wystąpił istotny brak postępowania przygotowawczego, który nie może zostać konwalidowany w postępowaniu jurysdykcyjnym.
Jeszcze raz. Istotny brak przygotowania.
Tym samym sąd uznał, że w sprawie wystąpił istotny brak postępowania przygotowawczego, który nie może zostać konwalidowany w postępowaniu jurysdykcyjnym.
Konwalidowany w postępowaniu jurysdykcyjnym, tak?
Tak. proszę, żebyś przetłumaczył to z polskiego na nasze.
Poczekaj. Istotny brak, ostatnie słowo. Wystąpił istotny brak czego przygotowawczego?
Istotny brak postępowania przygotowawczego.
Dobra.
Który nie może zostać konwalidowany w postępowaniu jurysdykcyjnym.
Poczekaj, ja sobie to zapisałem jeszcze. No to tak, sąd uznał, że w sprawie, znaczy nie było postępowania przygotowawczego do sprawy, czyli nie przygotowano na przykład chyba jakichś rzeczy na początek w stylu dowodów i tak dalej, albo wywiadów, albo pewnie przesłuchań. Konwalidowany w postępowaniu jurysdykcyjnym. Dobra, nie wiem. Nie można już tego nadrobić w czasie postępowania, już w czasie sądu, tak? Że podczas rozprawy nie można tego naprawić już, bo przeminęło, tak?
Nie.
Nie? Dobra, poddaję się.
Strzelaj dalej.
Kurczę. Konwalidowany. O Jezu, co to może znaczyć? Postępowanie jurysdykcyjne. A, wygoogluję sobie.
Wygoogluj sobie. Chociaż ja powiem, że nawet jak sobie wygooglujesz, to i tak to nie jest oczywiste.
Postępowanie administracyjne. Akt prawny regulujący zasady prawne. Nie, bo gubię się. Ale za to mogę powiedzieć, że szczycę się tym, że wygrałem 2 mecze w kamieniu, papier, nożycy.
O, fajnie. Lubię tą grę.
No. Kurczę.
Co zrobiłeś?
Walnąłem nogą w biurko. Ale nie, tego nie słychać na nagraniu, na szczęście. Co to może być postęp... Czekaj, konwalidowane. Konwalidacja. O, znalazłem, jest nawet. Pojęcie uzyskanie pełni waloru prawnego przez czynność prawną dotkniętą wadą. Czyli takie uzdrowienie. Czyli ponieważ nie było postępowania przygotowawczego jakiegoś, czyli tam wywiadów czy jakichś innych rzeczy, to... Znaczy, to było ich tak mało, że już nie można tego w żaden sposób nadrobić podczas postępowania jurysdykcyjnego. Czyli jak mieli robotę do wykonania na początku, ale jej nie zrobili i to, że jej nie zrobili, to już nie da się tego naprawić. I
nie... No nie, bo konwalidacja oznacza właśnie to... Jezu. Konwalidacja oznacza właśnie to, że za pomocą czasu zachowania się jakichś tam osób albo waloru prawnego dochodzi się do tego, do czego chciało się dojść, czyli naprawia się wszystko.
No to jest tak źle, że nie może już zostać naprawiony. No jest brak postępowania, który już nie może zostać skonwalidowany, tak?
Tak.
No to...
Tak. A, widzisz, ty mówisz dobrze, tak. Tak, tak.
No to zgadłem, no to kilo powietrza poproszę.
Dobrze. Rzucam hasło oskarżony.
No to jest osoba, która jest oskarżona? Znaczy w sensie jest coś, podejrzenie, że został zabity pies i osoba, która jest... mamy jakieś dowody i pozwalamy mu... Znaczy i bierzemy go pod uwagę w tym... w postępowaniu. Boże, jak to jest...
Okej.
Tak?
A czym się...
Dobra,
no tak dziwnie
dałem.
To powiedziałeś, ale ogólnie tak.
Krawca
no to
dałem.
Jest co...
Krawiec odezwij się.
Cześć.
O, udało się, jak miło.
Cześć Beciu, cześć Tostu, cześć słuchacze. Świetna audycja, bardzo za nią dziękuję, bo to jest kupa wartościowych informacji. Tak mówię, kupa, ale taka właśnie wspaniała kupa. Mhm. Kupa informacji i nawet to jest audycja, którą można przekazać dalej i polecać, bo dużo osób ma problemy z długami i komornicy ścigają, nie? Mhm. Mam dużo takich znajomych, a wy?
No, ja też mam, właśnie dlatego, że słuchacz mnie poprosił, żeby o tych długach i o komornikach nagrać, to ja nagrywałam, nie? Więc wiem, że jest duże zainteresowanie, tak.
Mhm. Oby się tylko wszystko dobrze nagrało, trzymam kciuki, przepraszam, bo byłoby szkoda. A chciałem takiego tipsa podrzucić, tyle że nie wiem, czy to prawdziwe, znaczy, czy faktycznie tak jest. Jeśli komornik czepia nam się konta bankowego cały czas, my sobie zakładamy nowe, a on znowu nam wkracza, to można założyć sobie konto współdzielone z kimś, którego jest się tylko do którego jest się tylko osobą upoważnioną, a nie właścicielem. I zdaje się, że komornik wtedy nie może wejść na takie konto. No, jak na razie mi się to, u mnie się to sprawdza w przypadku moich bliskich i mnie.
Powiem szczerze, że nie wiem, musiałabym się dowiedzieć. Na szczęście mam od kogo się dowiedzieć, więc w komentarzu skomentuję, czy jest to prawda, czy nie. Czy tylko to jest chwilowe rozwiązanie i komornik sobie jednak znajdzie sposób, żeby to obejść.
Właśnie, bo to sprytne jest cholerstwo. Oni jak tak węszą, nawet jeśli ja zmieniam co jakiś czas mieszkania, przeprowadzam się i zawsze jakoś tam dojdą, znajdą numer, którego nigdzie nie publikowałem. No, mają swoje sposoby. Oni mi się wydaje dużo buszują po internecie już w tych czasach i po prostu taki komornik robi taki sam zwiad, jak my byśmy zrobili sobie, chcąc się czegoś o kimś dowiedzieć. Po prostu wchodzi na Google.com i na Facebooki różne tak dalej.
Jest to bardzo możliwe, no i trzeba też wziąć pod uwagę to, że komornikowi wszystkie urzędy idą na rękę. Czyli jakiego urzędu, czy skarbowego, czy centralne biuro adresowe, czy zapytanie, czy nie jesteś gdzieś osadzony, do czegokolwiek by się komornik nie zwrócił, wszyscy udzielają mu odpowiedzi. Wszyscy.
No właśnie.
Więc jeśli cokolwiek robisz, czyli masz legalną pracę, legalne miejsce zamieszkania, telefon na abonament, bo nawet sieci komórkowe komornikom udzielają informacji, to po prostu jeśli gdziekolwiek jesteś zarejestrowany, idziesz, nie wiem, zarejestrować dziecko i podajesz swoje imię i nazwisko, od razu cię znajdują, nie?
Jest jak Bóg, jak jakiś w ogóle jakaś postać z gry komputerowej, która ma nałożony God mode i nieśmiertelna jest, może wszędzie wejść. W ogóle tam, gdzie nie wejdzie żołnierz i policjant, to ten wyciąga tylko legitymację. Jestem komornikiem, a wszyscy padają na ziemię i proszę wchodzić. Tu są nasze archiwa. Może jak komornik by do Watykanu przyszedł, to w ogóle by mu otworzyli archiwa. Proszę. Strzegliśmy tych tajemnic 300 lat, ale komornik oczywiście, niesamowite to jest. A pogoniłem komorników, się pochwalę, gonię ich przy każdej okazji, bo ich nienawidzę tak samo jak psów. Ale mam na myśli oczywiście psy, nie mówię o zwierzętach, bo zwierzęta kocham, no. Tak. No to tyle chciałem się powiedzieć. Świetna audycja, naprawdę. Przepraszam, że zepsułem trochę, ale świetnie.
Wstąpił problem z rozmową. Poczekaj, mnie słychać... Ciebie słychać, ale Beci nie słychać, bo coś chyba jej połączenie urywa.
O, faktycznie, Becia tutaj miga. No proszę, wyrzuciliśmy samą autorkę audycji. Zostaliśmy sami. Techniczny i słuchacz.
Tak.
Niesamowite. No to
we
słuchaj,
wtorek
to
też był
to
taki problem.
Tak?
No nie, no nie zostawiam mnie samego do czasu, aż Becia nie wróci.
Dobra. Beciu, hop hop. Jesteś tam, Beciu! Nie słyszę chyba.
Patrzę na inny konta, no to wydaje mi się, że wyszła też ze swojego własnego, czyli po prostu internet jej padł.
Ale numer, i to jak o takich sprawach mówi.
A nie, jest,
mówi.
Jest, dobra. Czekaj, aż się...
To działanie służb! Słuchajcie, ja naprawdę nie chcę tu mówić, wskazywać palcem, ani jakichś spisków, tu zaradzie, że spiski, że tu czary mary. Słuchajcie, służby działają, no macie dowód. Kobieta zaczęła mówić o sprawach, które naprawdę nas dotyczą. O tym, co dotyczy milionów Polaków. Zadłużenie, państwo, system nas niszczy, zabiera nam wszystko, niczym szeryf z Nottingham. A my zachowujemy się jak ci prości chłopi. Zginamy kark, padamy na ziemię przed szeryfem i jego ludźmi, zamiast strzelać do nich z łuku. Jest już Becia? Już.
Becia, odezwij
Coraz głupiej gadam.
Jestem. Wydaje mi się, że zerwało mi neta, bo
spokojnie.
Ostatnio ciągle mi się to dzieje.
Służby.
Wszystko cały czas. My tutaj pilnowaliśmy, żeby nudno nie było.
A, to właśnie, to, ponieważ chyba tego nie było słychać, to ja jeszcze tutaj tylko dopowiem, że bardzo często jeszcze bardzo mili sąsiedzi chodzą i do nas donoszą. W sensie takim, że jak się tylko dowiedzą, jak my się nazywamy, to od razu muszą to wszędzie zgłosić. Jak przyjdzie komornik i powie, że szuka takiego i takiego, to miły sąsiad oczywiście powie, a tak, znam, mieszka pod tym i tym numerem, nie?
No, ponoć Polacy donoszą na potęgę. To nie jest to chwalebne. Nie jest to chwalebne.
Uprzejmie donoszę, że mój sąsiad nie płaci podatków, sukinsyn jeden.
Więc nie wiem, jak to jest z podatkami, nie wiem, jak to jest ze spłacaniem długów. Na pewno sąsiedzi donoszą odnośnie dzieci. W sensie takim, że jak uważają, że dzieje się krzywda dziecku jakimś domu, to jest na potęgę. To na pewno jest na potęgę.
Tak, jak na przykład dziecko jest bardzo biedne i ma tylko jedno DVD w domu i komputer poprzedniej generacji.
Nie, tu bardziej chodzi o coś takiego jak, nie wiem, dziecko zaczyna się źle zachowywać, drze mordę przez ściany to i nagle jest krzyk rodzica, to zwykle jest takie podejrzenie, że o, biją je i na policję od razu.
No, pamiętam, jak gdzieś dzień, jak mi koleżanka opowiadała, jak jej córka była mała, to było wieki temu, i ona ją myła, a mała strasznie nie lubiła, jak się ją myje, no i ona ją tam myła w wannie i mała się darła, nie myj, nie myj, a tu od razu jakaś sąsiadka z policją puka do drzwi, coś tam, co tutaj się dzieje, dlaczego dziecko krzyczy, nie bij, nie bij, i ta się tak patrzy w ogóle, nie wie, o co chodzi, nie? A tam ci, no przecież dziecko krzyczało, żeby go nie bić, co pani z nim robi i w ogóle... Koniec.
No, ja myślę, że przodują w takim donoszeniu i interesowaniu się cudzymi dziećmi starsze panie, które już nie mają tych dzieci u siebie w domu, bo rozeszły się w świat, no to ja potrzebę czują, żeby się zajmować dzieciakami, no to się zaczynają zajmować na siłę cudzymi dziećmi i tak się to kończy. Czyli trzeba gonić stare baby przede wszystkim, żeby się nam za bardzo tam nie interesowały nami. Najlepiej to wystraszyć się, przebrać się za satanistę na przykład, wymalować się tak na biało, jak będzie przychodziła babcia to zrobić.
No, można
mnie,
też...
że wtedy nawet nazwiska nie będą chcieli znać. Ale może ci egzorcysta pod domem wylądować niedługo.
Albo ksiądz z kropidłem. Tak. Ale można też zamieszkać w osiedlu młodych. Młodzi myślę, że ogólnie wszystkich dookoła mają w dupie, zajmują się tylko sobą, bo każdy młody ma tyle problemów, tyle długów, tyle, nie wiem, zachodu z różnymi urzędami, przedszkolami i takimi tam rzeczami, że oni mają gdzieś, co się dzieje u innych i młodzi zazwyczaj nie donoszą, tak, donoszą zazwyczaj starsi.
Dokładnie, czyli nie ryzykuj, mieszkaj z młodymi. Nie ryzykuj, czyli z moherami nie mieszkaj. O, takie hasełko wymyśliłem na poczekaniu. Dziękuję jeszcze raz, zmywam się, fajnie się słucha, już nie przeszkadzam.
Poczekaj, bo ja mam do ciebie pytanie quizowe. Jedno.
Nie chcę grać
straszne
w gry.
Straszne te pytania.
Nie chcę grać w gry, straszne te pytania są. Uciekam. Do widzenia.
Nie uciekaj!
Okay.
Uciek? Pytanie brzmi, czym się różni podejrzany od oskarżonego?
No to podejrzany, tak na logikę dla mnie, no to jest ktoś, kogo się podejrzewa o coś, policja się nim interesuje, a oskarżony to jest ktoś, kogo już się zaciąga przed sąd. Komu się już może coś udowodniło. No tak na logikę.
Nie, nawet nie musiało mu się coś udowodnić, po prostu to już jest taki, któremu postawiono jakieś oskarżenie i wylądował w sądzie, a podejrzany jest w postępowaniu przygotowawczo. Bardzo mądrze. Cieszę się, że są jeszcze ludzie inteligentni, którzy potrafią myśleć samodzielnie. Miałam dzisiaj jeszcze poruszyć temat pożarnictwa, ale nie zdążę. Pozostało 5 minut, a to jest co najmniej na pół godziny gadania. A wzięło się to stąd, że byłam ostatnio na szkoleniu przeciwpożarowym. I jak normalnie te szkolenia są beznadziejnie nudne, tak prowadził to strażak. I strażak prowadził to w tak super, tak rewelacyjny sposób, że aż zapragnęłam się tą wiedzą podzielić. Co prawda szkolenie trwało 2 godziny, ja myślę, że zrobiłam taką pigułkę na 20 minut, ale to są bardzo fajne takie informacje, których po prostu szkoda, no szkoda skracać jeszcze bardziej do 4 minus z tych 20. Zrobimy w następnym odcinku.
To mam szczerą nadzieję, że wtedy już będziesz u siebie na komputerze i nie będziesz potrzebowała technicznego.
No, właśnie chciałam to samo powiedzieć, że mam nadzieję, że będę już miała działający komputer, ale jeśli nie będzie mi działał, to że przyjdziesz i będziesz mi pomagał.
Tak,
z wielką
tak.
chęcią.
Nie no, oczywiście, z wielką chęcią.
No dobrze. To już możemy kończyć. To był Prawniczek, była Becia i był Adrian i Krawiec przez chwilę. 27 marca to było. Miejmy nadzieję, że się wszystko tam
na pożegnanie muzyka, tak?
Techniczne. Tak.
Pamiętam jeszcze. Mam.
Możemy podgłośnić trochę podkładzik, żeby łatwo było później to wycinać i później muzyczka. Mhm. To ja pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia za tydzień.
Ja też pozdrawiam i zostawiam wam muzykę na koniec. Tak.
O 20.
Ciao.
Ciao.